I tak to jest, że radio o godzinie 7:07 zaczyna grać piosenkę Beatlesów i wypływa nasza żółta łódź podwodna w Warszawie i w Krakowie. Już niedługo też w innych miastach. Dzisiaj jest 23 października, rok 2019, środa. Wczoraj Robert Lewandowski strzelił 2 bramki i rzeczywiście króluje na boiskach europejskich. Z kolei Władimir Putin i prezydent Erdogan rozmawiali w Soczi. Tam też wygląda na to, że strzelili jakąś bramkę w tym geopolitycznym meczu. O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym poranku z Pawłem Solochem, szefem BBN-u. Brytyjski parlament, nie wiadomo, czy nie strzelił przypadkiem gola samobójczego, ale ta opera pod tytułem Brexit trwa i wygląda na to, że będzie miała następne rozdziały. Dzisiaj w Warszawie temperatura osiągnie 17 stopni Celsjusza. Według jednej prognozy pogody, według innej będzie ponad 20 stopni Celsjusza. W Krakowie 19 stopni Celsjusza i tak będzie trwało aż do niedzieli, a potem zaczniemy jechać w dół we wtorek, w przyszły wtorek, w nocy już będzie temperatura 0 stopni, także musimy się przygotować już na tą chłodniejszą jesień. Za 3 minuty, proszę Państwa, wschód słońca, w Warszawie rano piękna, gęsta mgła. Zamglona jest też Bruksela i Strasburg. Przy telefonie dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ta mgła nad Strasburgiem to by rolnicy europejscy, holenderscy, niemieccy, którzy postanowili zaprotestować. O co chodzi?
To nie jest protest w Strasburgu, tylko to jest protest, to są protesty w Holandii, Belgii, ostatnio także w Niemczech, no ale szczególnie intensywne w Holandii. Na ulicę, na trasę do stolicy, do Hagi wyjechało około 4000 ciągników i była próba nawet zablokowania autostrady. Użyto wojska, aby protestujący nie wdarli się do parlamentu. Chodzi o to, że władze krajowe, a więc rządy narodowe opracowały dokumenty, z których wynika, że rolnicy na przykład holenderscy powinni ograniczyć produkcję zwierząt o połowę dla intensywnego rolnictwa holenderskiego. To rzeczywiście byłaby śmierć, stąd takie gwałtowne protesty. No to jest, panie redaktorze, tutaj po pokłosie tej polityki klimatycznej uważa się, że rolnictwo przyczynia się do pogorszenia sytuacji klimatycznej poszczególnych krajów w konsekwencji Europy. No i to jest próba na razie na poziomie krajowym właśnie ograniczania produkcji, na co rzeczywiście rolnicy reagują bardzo nerwowo.
Ale czy to jest problem, z którym będzie musiał się zmierzyć Janusz Wojciechowski, jak już zostanie komisarzem europejskim do spraw rolnictwa?
To znaczy, tak jak powiedziałem, to są decyzje na razie władz krajowych, no ale nie ulega wątpliwości, że europejskie rolnictwo ma być przegnięte do tej machiny związanej z klimatem. Są tu próby narzucania limitów także emisji CO2, metanu, więc to wszystko zapewne znajdzie się także i na poziomie unijnym. Tylko, że jeżeli chodzi o rolnictwo europejskie, to ono pod tym względem jest bardzo zróżnicowane. Rzeczywiście to rolnictwo na zachodzie, w tym w szczególności w takich małych krajach jak Holandia, Belgia czy Dania, ono jest niesamowicie intensywne. To nie są, jak pan doskonale wie, kraje duże. W związku z tym rzeczywiście preferują tę produkcję intensywną o charakterze przemysłowym. A ta produkcja, no nie oszukujmy się, rzeczywiście ma negatywny wpływ na środowisko. Szczęśliwie na przykład polskie rolnictwo, ono jest zróżnicowane, rzeczywiście jest i takie o charakterze przemysłowym, ale bardzo duża część tego rolnictwa to się rolnictwo składające się z mniejszych i średnich gospodarstw i te, mówiąc wprost, idealnie nadają się do tego, żeby pilnować bioróżnorodności, żeby rzeczywiście ograniczać emisję CO2. Więc tu jesteśmy jako kraj w tej szczęśliwej sytuacji, ale ma pan rację, to trafi na poziom europejski i to będzie problem naszego komisarza.
Czy jak popatrzymy z perspektywy polskiej na to, co się dzieje w Holandii, powinniśmy trzymać kciuki za rząd holenderski, żeby skutecznie wprowadził to prawo, czy też za rolników, którzy blokują autostrady?
Z jednej strony zależy nam na bezpieczeństwie żywnościowym, no i nie oszukujmy się, te duże gospodarstwa o charakterze przemysłowym dostarczają zasadniczej części żywności, tej żywności tańszej, natomiast gospodarstwa mniejsze, takie jak polskie, produkują zdecydowanie lepszą jakościowo, bezpieczną żywność. W związku z tym perspektywy przed polskim rolnictwem są rzeczywiście dobre. Natomiast no myślę, że jednak ta intensywna produkcja, która rzeczywiście grozi środowisku, ona powinna być trochę ograniczona, choć te propozycje, które padły publicznie w odniesieniu do rolników holenderskich, są szokujące, no bo jeżeli ktoś rzeczywiście, a najczęściej te wielkie przemysłowe gospodarstwa, one pracują w oparciu o kredyt, więc są ciągle zadłużone. Jeżeli ktoś, w tym przypadku holenderski rząd, proponuje ograniczenie produkcji o połowę dla takiego gospodarstwa, to tak naprawdę proponuje jego bankructwo i stąd te emocje i stąd ten protest tak gwałtowny i tak powszechny.
Czy rząd holenderski wycofał się z tych zapowiedzi pod wpływem protestów? Czy...
Na razie to były takie dokumenty, które zostały ujawnione przez samych rolników. Minister rolnictwa Holandii tego rolnikom oficjalnie nie zaproponował, ale już właśnie ta reakcja rolników, jak sądzę, spowoduje daleko idącą wstrzemięźliwość władz holenderskich. O swoją drogą za politykę klimatyczną będzie odpowiadał jako wiceprzewodniczący komisji, jeżeli ona w końcu powstanie, będzie odpowiadał pan Frans Timmermans, więc to on będzie się musiał udać do holenderskich rolników także i próbować im wytłumaczyć, dlaczego mają ograniczać swoją produkcję.
A za chwilę już pan powiedział, że również protestują rolnicy w Niemczech. Za chwilę pewno dołączą się inni rolnicy francuscy, bo budżet na rolnictwo ma być ograniczony. Tak przynajmniej są, takie są przynajmniej zapowiedzi płynące ze strony Komisji Europejskiej.
Na szczęście ta propozycja, bo rzeczywiście pojawiła się na stole ostatnio propozycja prezydencji fińskiej. Tak się składa, że do końca roku to Chinowie zarządzają Unią Europejską i taką propozycję przedłożyli, ale na ostatnim szczycie, i komunikował to nasz premier Mateusz Morawiecki, ta propozycja została odrzucona. Ale pan redaktor ma rację, rzeczywiście to, co leży na stole, to znaczy ten projekt komisji z maja poprzedniego roku, to jest projekt, w którym nakłady na rolnictwo są mniejsze niż w obecnej perspektywie finansowej. Bo wszystko przed nami, tak naprawdę te negocjacje budżetowe dopiero się zaczynają i jak sądzę, one się skończą w ostatniej chwili, to znaczy gdzieś późną jesienią 2020 roku. Wtedy będzie prezydencja niemiecka. No i powiedzmy sobie wprost, jeżeli Niemcy mają decydować o wielu europejskich sprawach, to powinni głębiej sięgnąć do swojej kasy. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
A kieszeń niemiecka jest jeszcze pełna euro. Tak przynajmniej się wydaje i tak przynajmniej to wygląda, choć gospodarka niemiecka przeżywa jakieś turbulencje, jakiś kryzys.
No ale budżet niemiecki od jakiegoś czasu jest budżetem nadwyżkowym, więc mówiąc wprost, Niemcy mają z czego zapłacić tę składkę. Ale no zobaczymy jak będzie. Myślę, że prezydencja niemiecka jednak doprowadzi do porozumienia i płatnicy netto trochę wysupłają środków, żeby wypełnić tą dziurę po Wielkiej Brytanii. Choć jak pan redaktor przed chwileczką zauważył, ten serial w postaci wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ciągle trwa i nie bardzo wiadomo, jak się potoczy.
O tym będziemy rozmawiać z panem Ryszardem Czarneckim. To jeszcze się zdarzy w dzisiejszym poranku. A co w Parlamencie Europejskim się dzieje? Czy po tej dyskusji na temat tego, co dzieje się w Polsce, jeszcze coś ciekawego się zdarzyło?
No wczoraj oficjalne władze unijne żegnały się z Parlamentem Europejskim. Pan przewodniczący Tusk, przepraszam bardzo, i Jean-Claude Juncker, szef komisji, wygłaszali swoje ostatnie mowy przed Parlamentem Europejskim, bo rzeczywiście zgodnie z tym planem, no już od 1 listopada zarówno komisja od 1 grudnia, przewodniczący rady nie powinni funkcjonować. Przewodniczący rady zapewne od 1 grudnia odejdzie, natomiast z komisją nie jest do końca jasne, jak to się potoczy, bo mieliśmy głosować właśnie w tym tygodniu cały skład komisji. No jak wiadomo, nie ma trzech komisarzy, francuskiego, rumuńskiego i węgierskiego, więc ten proces przedłuży się przynajmniej o miesiąc, więc być może z panem Junckerem jeszcze w listopadzie się spotkamy. No ale rzeczywiście żegnali się, fotografowali się, więc wczoraj mieliśmy do czynienia z bardzo miłą atmosferą, choć padło wiele gorzkich słów w odniesieniu i do Donalda Tuska, i do Junckera, bo oddają Unię Europejską w gorszym stanie, w zdecydowanie gorszym stanie, niż wtedy, kiedy zaczynali pracę na swoich stanowiskach.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana i słuchaczy Radia Wnet.
Doktor Zbigniew Kuźmiuk, polityk Prawa i Sprawiedliwości, europosłem, był gościem i tak rozpoczęliśmy Poranek Wnet. A skoro było o sprawach rolnych, to przypomnimy państwu teraz pewną piosenkę, którą napisał Ryszard Makowski. To był zespół The Blues Brothers. Mamy dzisiejsze gazety i opowiemy państwu, co w nich jest. Jest godzina 7:28. Radio Poranku! Radio Poranku! O malola! Radio Poranku! Ale zanim to zrobimy, przywitamy gościa. Piotr Dmitrowicz, wicedyrektor Muzeum Świętego Jana Pawła II i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, kłaniam się wszystkim słuchaczom, kłaniam się tobie.
Piotr Dmitrowicz wielokrotnie prowadził audycję w Radiu Wnet, ale teraz wicedyrektor muzeum, które 16 października właściwie był pierwsze uroczyste otwarcie, nie otwarcie tego muzeum, bo było zwiedzanie, zwiedzali Muzeum Świętego Jana Pawła II i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, pan prezydent, ksiądz kardynał, wicepremier i minister kultury. I co zobaczyli?
Zobaczyli ekspozycję poświęconą dwóm wielkim Polakom. Zobaczyli 9 sal przygotowanych na tą okoliczność. To było coś na kształt premiery takiego pierwszego pokazu. Od razu powiem, że muzeum pełną parą ruszy w styczniu 2020 roku. Po kilku latach prac, zastanawiania się, myślenia o tym, jak opowiedzieć o Janie Pawle II, jak opowiedzieć o prymasie Wyszyńskim, jak opowiedzieć o naszej historii, bo tego się nie da oddzielić. To jest tak naprawdę pewna podróż. To są 104 lata z tysiąclecia. To jest rok 1901, kiedy rodzi się prymas Wyszyński. To jest rok 2005, kiedy umiera Jan Paweł II. I to jest właśnie taka opowieść poprzez historię, poprzez dramatyczne losy, kiedy nie ma Polski, kiedy rodzi się prymas Wyszyński. Opowieść o pięknych czasach II Rzeczypospolitej, dramatycznych czasach okupacji i chyba najbardziej wstrząsających czasach po II wojnie światowej, kiedy komuniści próbowali złamać Kościół, ale dzięki tym dwóm wielkim ludziom nie udało im się.
A w jaki sposób w muzeum się o tym opowiada?
Długo zastanawialiśmy się, jak przeprowadzić taką opowieść, żeby ona była też ciekawa dla młodych. Więc tak jak powiedziałem, po pierwsze, historia jest tutaj tłem. Po drugie, jest bardzo mało od autorskiego komentarza. Staraliśmy się opowiedzieć o ich życiu, o naszej historii, ich słowami. To oni prowadzą narrację, to oni budują napięcie, to oni opowiadają o tych wszystkich dramatycznych historiach, o na przykład wybuchu II wojny. Wszędzie tam, gdzie mogliśmy, im oddawaliśmy głos. Głos bardzo często i jednego, i drugiego z naszych bohaterów pojawia się w muzeum. Do tego jest dużo elementów artystycznych, które mają wpływać też, no bo powiedzmy szczerze, dzisiejsze współczesne muzea nie mogą się ograniczać do gablot, do przedmiotów związanych z bohaterami, bo wtedy są nudne, więc chcieliśmy też oddziaływać na inne zmysły, na emocje na przykład. Stąd w większości sal jest, czy widzowi towarzyszy też muzyka skomponowana przez pana Michała Lorenza.
Wchodzimy do pierwszej komnaty, do pierwszej sali i co widzimy? Czego doświadczamy?
Wchodzimy do pierwszej sali i chcieliśmy widza przenieść na plac ówczesne zwycięstwa, dzisiejszy Piłsudskiego. Jest 2 czerwca 1979 roku. Mamy ogromną, wielkoformatową projekcję. Bardzo dobrze nagłośnioną. Słyszymy wszystkie szmery, słyszymy te odgłosy, które towarzyszyły pierwszej homilii Jana Pawła II na placu. Chcieliśmy przenieść widza w ten moment. Chcieliśmy, żeby poczuł tą wspólnotę, która tam się wtedy zawiązywała, i wybraliśmy fragment tej homilii, bo oczywiście nie sposób całości przedstawić. Cała projekcja kończy się, i to jest też taki ukłon w stronę młodego widza, czy ten tłum, który jest na placu, zmienia się w ten tłum, który ma podniesione ręce w kształcie litery V, ten tłum, który rok później zbuduje chyba najpiękniejszy w XX wieku w Polsce ruch społeczny, jakim była Solidarność, a nie byłoby tej Solidarności oczywiście, gdyby nie Jan Paweł II.
Wychodzimy z sali pierwszej, wchodzimy do drugiej i co?
Wchodzimy do sali drugiej. O, widzę, że dzisiaj będziemy rozmawiali do 9, więc dobrze, postaram się.
Nie, będzie sala druga i ostatnia. Więcej sali nie zwiedzimy razem.
Druga sala składa się tak naprawdę z trzech sal. Wchodzimy do sali, która, czy do tych, te trzy razem nazywają się dom, a poszczególne to Rosja, Polska i Niemcy. Gdybyśmy spojrzeli z góry, to ta Polska jest trochę tak duszona przez te dwa nasze sąsiadujące państwa. Wchodzimy w świat młodości prymasa Wyszyńskiego. Ta sala jest tak skonstruowana, że napisy są w dwóch językach, w zależności pod jakim kątem spojrzymy na narrację. Po polsku i po rosyjsku. Chcemy pokazać młodemu widzowi, szczególnie młodemu, że Wyszyński dorasta w czasach, kiedy nie ma Polski. Eksponujemy tam jeden z podręczników, z których się uczył. Jeden, jedyny, jak jego ojciec trzymał pod łóżkiem. Historia Polski w 24 obrazkach. Później wchodzimy do II Rzeczypospolitej. Opowieść już pojawia się nasz drugi bohater, który mówi: urodziłem się w roku 1920, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. W przyszłym roku setna rocznica urodzin Jana Pawła II, setna rocznica wojny z bolszewikami. I trzecia sala to jest okupacja. To jest ten dramatyczny czas, kiedy jeden i drugi kilka razy cudem unikają śmierci, kiedy pomagają innym, kiedy Jan Paweł II, wtedy jeszcze Karol Wojtyła, dokonuje tych fundamentalnych swoich wyborów.
Ale w jaki sposób prowadzimy tego widza? Czy to są napisy, czy to są zdjęcia, czy cały czas mamy do czynienia? Mamy, już wiemy, że jest muzyka, że jest muzyka specjalnie skomponowana przez Michała Lorenca, ale co, widzimy obrazy, widzimy filmy?
Widzimy zdjęcia, widzimy cytaty, które odwołują się do tego ich życia. Są też eksponaty, ale najczęściej eksponaty służą jako pretekst do opowiedzenia pewnej historii. Zawsze mają ten element pewnej dramaturgii, które coś wnoszą do życia naszych bohaterów. Są też filmy, są też filmy dokumentalne, które odwołują się do tych czasów. Chcemy widza wprowadzić w ten moment. Jeżeli widz wchodzi do sali poświęconej okupacji, to słyszy głos Jana Pawła, który mówi: żaden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, i pokazujemy to, co się dzieje we wrześniu 1939 roku. Musi być to tło, bo inaczej ich życie będzie niepełne.
A to wszystko się dzieje w Świątyni Opatrzności Bożej?
To wszystko dzieje się w pierścieniu Świątyni Opatrzności Bożej, czyli 26 metrów nad ziemią. To też ma pewien wymiar symboliczny. Wjeżdżamy windą na wysokość 8 piętra. Jedziemy w jakąś podróż ponad czasem. Gdzieś znajdujemy się. Chcieliśmy widza właśnie też w ten sposób przenieść w jakiś...
A w windzie coś specjalnego się dzieje?
W windzie na razie nie, ale mamy taki pomysł, żeby wsiadając do windy, my możemy tak to zrobić, że winda będzie jechała trochę dłużej, żeby widz, wsiadając do windy, zobaczył, jak wyglądały początki państwa polskiego, i jadąc do góry, zobaczył taką w skrócie historię Polski, czyli dojeżdżając do ekspozycji, wchodzi w ten XX wiek. To się wszystko łączy ze sobą. Przecież ich życie, ich historia nie może być oderwana od całej naszej historii.
Wychodzimy. I przez jaką komnatę i przez jakie drzwi?
Tego nie zdradzę, bo to jest element, który ma w pewien sposób zaskoczyć widza. Powiem tylko tak, że on nawiązuje do pewnych elementów fundamentalnych. To znaczy cała ta opowieść, to wszystko, o czym mówimy, tak naprawdę odnosi się do pewnych podstawowych wartości. I stąd sala ostatnia to jest rzecz fundamentalna, to jest dekalog. To jest to, co nas kształtuje.
A kto jest mistrzem? Kto stworzył tą wystawę? Czyja to jest wizja artystyczna?
Tą wystawę stworzyły setki, jeśli nie tysiące ludzi. Nie ma jednej osoby, którą
mógłbym
wskazać.
Ale ktoś miał pomysł, że tak wygląda pierwsza, tak wygląda, zrobił scenografię.
Nie, to było robione naprawdę przez dziesiątki ludzi z Krzywdzi. Od osób, które pracują w administracji, w biurze muzeum, po projektantów. Każdy wniósł tam jakąś swoją cegiełkę. Właśnie na tym to polega. Jakby pokora nakazuje, żeby takie miejsce budować wspólnie, bo inaczej ono będzie tylko jakąś jedną wizją, a taka wizja zawsze będzie w większy bądź mniejszy sposób przekrzywiona.
Czy udało się zgromadzić eksponaty związane z życiem świętego Jana Pawła II i księdza kardynała?
Tak, są takie eksponaty. Tak jak powiedziałem, one często są bardzo przejmujące. Jak na przykład, kiedy opowiadamy o śmierci prymasa Wyszyńskiego, to mamy taką szarfę, która leżała na trumnie z napisem niekoronowanemu królowi Polski. To jest niezwykle symboliczne. W tej sali eksponujemy też złożony, przepiękny pastorał prymasa Wyszyńskiego. Złożony, tak? Bo jego już nie ma. On odszedł. Ale tak jak mówię, te eksponaty mają budować czy pokazywać też całe życie. Jeżeli w pierwszej sali, o której opowiadałem, jest tron z Placu Zwycięstwa, ten piękny tron, na którym siedział Jan Paweł II, to w jednej z ostatnich sal jest jego chodzik, którym się posługiwał, kiedy już był stary, kiedy był niedołężny, ale kiedy pokazywał tą swoją niemoc, bo to była ta cała wielkość Jana Pawła II.
Czy miałeś okazję, żeby wspólnie z prezydentem, księdzem kardynałem i wicepremierem być w tym momencie, kiedy oni zwiedzali wystawę?
Tak, widziałem.
Jakie reakcje mieli?
Byli zaskoczeni, ale tak pozytywnie, co bardzo, bardzo cieszy. Widzieli i podobało im się, mam nadzieję. I cieszę się. No. Czekamy też z niecierpliwością na opinię młodych ludzi. Chcemy teraz w kolejnych tygodniach przed udostępnieniem wszystkim widzom wpuszczać na ekspozycję młodych ludzi, bo chcemy od nich usłyszeć, jak oni to odbierają. Nie znaczy, że chcemy się dostosować z tą wystawą do nich, ale chcemy zobaczyć może, bo na pewno jest tak, że część rzeczy jest niezrozumiała, część rzeczy może wymaga, mówiąc kolokwialnie, podbicia. To wszystko jest niezwykle ważne. I jeszcze jedno, Krzysztof, powiedziałeś, Muzeum Świętego Jana Pawła i tak dalej. Ono ma oczywiście swoją formalną nazwę, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ale ma też pewien symbol, pewien skrót i tutaj dla ciebie taki skromny prezent, taki znaczek z napisem MT514. To jest symbol naszego muzeum. Wy jesteście światłem świata. Wy, czyli ci, którzy tam przychodzicie, którzy chcecie to zobaczyć, ale też oni byli tym światłem dla nas. To jest oczywiście fragment z Mateusza. MT514.
Bardzo dziękuję za prezent, a powiedz, jako współautor, jeden z tysięcy współautorów tego muzeum, czy jesteś zadowolony z efektu wieloletniej pracy?
To jest trudne. Człowiek nigdy nie może do końca powiedzieć tak, odwaliłem, czy zrobiłem wszystko dobrze, tak jak chciałem. Na pewno można to zrobić lepiej, ale myślę, że mogę sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć, zrobiłem to najlepiej, jak mogłem. Dałem z siebie tyle, ile mogłem. Wycisnąłem to, co mogłem. Natomiast, no mówię, nie mnie oceniać. Bardzo zapraszam od stycznia wszystkich w to miejsce.
Jeszcze będziemy opowiadać, a może też będziemy uczestniczyć w tym już publicznym otwarciu Muzeum Świętego Jana Pawła II i księdza kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego. Beatyfikacja 7 czerwca 2020 roku jest zapowiedziana księdza prymasa, z czego bardzo się cieszymy. Jest godzina 7:41. Piotr Dmitrowicz jest gościem Poranka Wnet, a my za chwilę połączymy się ponownie ze Strasburgiem.